To jest program Idź Pod Prąd Kontrkultura, a z nami jest raper Chińczyk, czyli Kamil Calik, który dzisiaj tworzy projekt Drum & Praise. Witamy cię serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Jest z nami również raper Mikser, czyli Mikołaj Mądrzyk. Witamy cię serdecznie.
Siemanko, cześć.
A poprowadzimy ten program w takim składzie. Kuba Gil z Rybnika, którego kolegą z bloku obok był Grubson. Zaczął słuchać rapu, jak miał 6 lat. Dziś klub Idź Pod Prąd, Londyn.
Cześć wam wszystkim. Z nami również jest Greta Samuel, ilustratorka, była wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
I Eunika Chojecka, dziennikarka i redaktor telewizji Idź Pod Prąd.
Witamy serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy o wielkich zmianach, jakie zaszły w życiu, a także w twórczości rapera Chińczyka, a również o wspólnym projekcie muzycznym Chińczyka i Miksera. Kuba, pierwsze pytanie.
Tak, no generalnie na wstępie chciałem się dowiedzieć, jakie były wasze początki, jakie były twoje początki z hip-hopem, co było inspiracją do tego, żebyś sięgnął po długopis i kartkę. Czy były to może jakieś produkcje filmowe, takie jak Beat Street, Wild Style, takie oldschoolowe kino z Nowego Jorku, czy też może po prostu raperzy z Polski bądź USA?
Myślę, że u mnie to się odbyło tak jak w większości przypadków tak naprawdę. Gdzieś tam pierwszą styczność z hip-hopem miałem gdzieś tam poprzez starszych kolegów. Bardziej to się zaczęło od gazetek typu Ślizg, gdzieś tam tak naprawdę zaczęło się bardziej od graffiti, gdzie moi starsi koledzy gdzieś tam zaczęli robić jakieś pierwsze wyrzuty. No i tak się potoczyło, nie? Jakaś tam pierwsza płytka przegrana u kogoś, miałem kolegów z bloku obok, którzy coś tam nagrywali. No i oczywiście jako małolat przysany do starszych kolegów chciał naśladować, no i trochę tak właśnie poszło w tą stronę. Także chyba jak każdy, nie?
Dokładnie. Powiedz mi jeszcze właśnie odnośnie...
To było lata 2000, ja pamiętam, że to było jakoś wtedy. Ten początek taki, pierwsze zetknięcie, takie świadome, wiadomo, nie?
A była to jakaś konkretna scena? Kraków, Katowice, Warszawa?
Myślę, że zaczęło się od takich warszawskich ekip. Ale nie osiadłem na polskim hip-hopie. Właśnie bardziej podkręciła mnie ta scena właśnie nowojorska. Te rzeczy, które przylatywały zza oceanu, to były takie moje największe inspiracje. A to też w czasie, gdy było bardziej dostępne, gdy po prostu już ten internet taki był bardziej rozhulany, gdzie też świadomie do tego podchodziłem, bo to były też lata, gdzie ja miałem bardzo mało lat tak naprawdę. Więc jeszcze początek był raczej taki... Jak każdy, później ze wzrostem świadomości, wiadomo, osiedle, połączenia przeróżne, to też jakby dawały większe możliwości.
Okej, a takie pytanie właśnie, generalnie po samym nawróceniu, powiedz mi, czy wciąż jeszcze słuchasz tych raperów, tych starszych kawałków, czy może zmieniło się jakieś postrzeganie tego, jak to jest?
Z hip-hopem to jest u mnie tak, że ja już od dawna tak naprawdę nie słucham hip-hopu, nie? Jak się go robi, to jest... To jest chyba coś innego. Jestem bardziej skupiony na takich produkcjach funkowych, na drum and bassach, na takich rzeczach zupełnie odkręconych. Jednak jeśli chodzi o hip-hop, cały czas mnie kręcą te lata 90. Wiadomo, coś tam sprawdzam, żeby nie być w tyle, chociaż i tak wydaje mi się, że jest tego teraz tyle, że już nie mam takiej zajawki, żeby sprawdzać nowości. Nie? Ale jeśli chodzi, ja jestem sercem po prostu oldschoolowym graczem i chyba to zawsze, i tak już zostaje na zawsze. Bardziej w tą stronę zagłębiam się właśnie typu funk i tak dalej.
Super, ja ci powiem, że właśnie mam podobnie, że te lata 90. są nieśmiertelne i generalnie w tamtych czasach większość bitów bazowało na jakichś samplach funkowych czy soulowych, także to jest super połączenie i właśnie fajnie do tego wracać i to miksować. Jeszcze chciałbym cię zapytać o twoją współpracę z Banita Records, bo czytałem, że tam Nizio się kilkakrotnie wypowiadał na twój temat właśnie pozytywnie. jako utalentowanego rapera i cieszył się, że dołączasz do wytwórni?
To byłem właśnie w Anglii i tam już mieliśmy wspólne kawałki jeszcze tutaj z Krakowa, no ale gdy wyjechałem do Anglii, to jakby byliśmy razem w mieście. No i to taka współpraca po prostu powstała naturalnie, gdzie mówię, gdzie tutaj nagrywać, nie? No i zapoznaliśmy się, później też pracowałem u Nizioła w studiu, w sklepie. Byliśmy, że tak powiem, blisko przez spory czas. No i też naturalna współpraca, jak to dwóch raperów się spotyka w studio i tak dalej, nie?
To ja może cię dopytam, ponieważ jesteś z Krakowa, ale wyemigrowałeś do Anglii i takie pytanie właśnie, jak zmieniła się twoja twórczość przez tą emigrację? Jak długo byłeś, no i czemu wróciłeś?
Właściwie to wyjechałem chyba, żeby uciec przed melanżem. Taki był główny cel. No ale nie udało się. No i jakby moja twórczość się nie zmieniła jako tako. Znaczy na pewno bardziej się do tego wziąłem, wyjeżdżając. Też postawiłem na tą kartę rapową. Zacząłem sobie kompletować sprzęt. Zacząłem, że tak powiem, no więcej czasu poświęcać na pisanie tekstów. Nagrałem tam pierwszą płytę, potem drugą płytę. I tak naprawdę wszedłem w to dwoma nogami, bo wcześniej to było takie bardziej... Mimo że nagrywam już długo, nie, bo pierwsze tam jakieś kawałki były w 2003 roku właśnie, ale to takie małolackie rzeczy. Później tak naprawdę rozwinąłem, nie zmieniła się jako tako. Może bardziej moja mentalność, moja świadomość, dojrzałość się jakby zwiększyła, więc jakby miałem też więcej rzeczy do powiedzenia. Ale głównie inspiracje się brały właśnie z osiedla, z jakichś takich osiedlowych akcji i tak dalej, no bo takie też życie prowadziłem wtedy. Bardziej ten taki uliczny nurt prezentowałem, więc jakby moja twórczość była niezmienna. Wiadomo, skillsy rosły, tak mi się wydaje.
A powiedz, bo powiedziałeś, że pojechałeś do Anglii, żeby uciec przed melanżem. Mógłbyś powiedzieć, co miałeś na myśli?
Tyle na myśli. No, dokładnie to, co powiedziałem. No, chciałem uciec przed imprezowaniem, że tak powiem, codziennym. Ale to chyba... Nie jest nic nowego w Polsce. No, miałem takie coś po prostu, że przesadzałem za bardzo, już się łapałem na tym, że niedobrze jest ze mną. I też byłem z dziewczyną, której się to nie podobało. No i któregoś dnia po prostu się dogadaliśmy, słuchaj, no jadę do Anglii, mam koleżkę gdzieś tam, standardowo. Przenocujemy na początek, gdzieś tam ogarniemy chatę i przyjedziesz do mnie. No ale dziewczyna już nie przyjechała. Taki był tego finał. No i w sumie zostałem przy melanżu, nie?
A dlaczego wróciłeś do Polski?
Dlaczego wróciłem do Polski? No tutaj się zaczyna ta moja, znaczy już w połowie, że tak powiem, pobytu w Anglii. Znaczy było wiele powodów tak naprawdę, już nie miałem co tam tak naprawdę robić. Rozstałem się z moją drugą dziewczyną, z którą tam poznałem. Ale największym powodem było chyba to, że właśnie poznałem Jezusa, nie? Poznałem Boga i też pewne rzeczy, które tam robiłem, już nie chciało mi się tam siedzieć po prostu. Miałem inną wizję na życie wcześniej, a jak się zaczęła ta moja przemiana duchowa dziać, po prostu stwierdziłem, że jestem tam niepotrzebny, nie? Że osiągnąłem tam wszystko, co miałem do osiągnięcia i postanowiłem wrócić. Taki nowy etap w życiu, powiedzmy, zapieczętowany powrotem do Polski.
Też chciałem dopytać, czy właśnie gdy wróciłeś do Polski, jakby dalej współpracujesz z Banita Records, czy już opuściłeś te wytwórnie?
To znaczy nigdy nie opuściłem wytwórni, ale miałem taki moment, że po prostu znikłem ze świata. To nie było spowodowane jakimś tam nieporozumieniami czy coś. Co prawda nie mamy teraz kontaktu ze sobą jakiegoś takiego ciągłego razem z Niziołem. Czy tam w ogóle tak naprawdę z nikim, z kim miałem kontakt taki codzienny, nie utrzymywałem właśnie ze względu na tą moją przemianę. I to było po prostu celowy zabieg, żeby jakby przemienić umysł i zniknąć. Nie? Znikłem z Facebooka, znikłem z wszystkich takich rzeczy, które są dostępne do ludzi. Zacząłem szukać Boga, zaangażowałem się po prostu w studiowanie pisma, w jakieś tam... różne szkoły, wykłady i tak dalej. I potrzebowałem ten czas. No i w sumie ja nie skończyłem współpracy jako tako. Teraz mam dużo projektów, więc zamierzam się, może teraz niedobrze, że teraz mówię o tym, bo jeszcze tam nie skonsultowałem się wcześniej, ale planuję teraz wydać kolejną płytę z moim koleżką, więc prawdopodobnie to będzie też przez Banita Records, bo jest mi najbliższa, Nizioła bardzo lubię i chyba lubimy się wzajemnie, także nic tam się nie wydarzyło takiego, że po prostu potrzebowałem sobie zrobić przerwę i zrobiłem.
Chciałam cię zapytać, co to znaczy, że się nawróciłeś?
To znaczy, że po prostu poznałem żywego Jezusa, poznałem no dokładnie tak, poznałem żywego Jezusa.
Czy możesz coś więcej powiedzieć o swoim nawróceniu?
Bardzo chętnie. No więc tak, nawrócenie to takie jest właśnie chrześcijański slang, ja tego nie lubię, ale ogólnie to wyglądało tak, że ja byłem od jakiegoś tam czasu, właśnie głównie przez to, że chciałem, że przez ten mój melanżowy tryb życia czułem taki ciągle niepokój. Ogólnie mój tryb życia był dosyć niezdrowy, w przeróżnych tam płaszczyznach. W każdym razie gdzieś tam za mało lata wydarzyła się jakaś tam rzecz, która sprawiła, nie będę się tutaj rozwijał, ale sprawiła, że świat duchowy był dla mnie realny. Wierzyłem w Boga, to prawda urodziłem się w rodzinie katolickiej i tak dalej, miałem pojęcie na temat Boga prawie żadne, tyle co gdzieś tam na religii, tyle co gdzieś tam w kościele, no ale jakby nigdy mi to nie grało jakoś. I też nie miałem jakiejś takiej świadomości, o co tak naprawdę w tym chodzi, ale wierzyłem, że jakieś życie pozagrobowe, że coś tam, po prostu wiedziałem to, bo tak jak mówię, pewna sytuacja się wydarzyła. I właśnie przez ten mój okres taki burzliwy, ja szukałem spokoju, szukałem spokoju. I trafiłem na buddyzm. I od tego momentu bardzo się w to wkręciłem. Osiągałem tam jakieś sukcesy w związku z jakimiś tam duchowościami i wzrastałem w tym. Potem jakby buddyzm mi się znudził, wszedłem w głębiej w New Age i w takie, można powiedzieć, współczesne czary. I to jest cała masa tego tak naprawdę New Age'u i zacząłem się tym interesować, no nie? I w którymś tam momencie, jeszcze w połączeniu z narkotykami, przeróżne duchowe odczucia. W pewnym momencie to mnie po prostu zaczęło mnie to wchłaniać. Ja wpadałem w obłęd, nie wiedziałem tak naprawdę, o co chodzi. Przeczytałem tysiące książek, miałem przeróżne doświadczenia, miałem się za oświeconego człowieka, ale nie umiałem sobie pomóc. Dochodziło do tego, że ja po prostu też brałem udział w jakichś tam forach spirytystycznych, gdzie doradzałem ludziom po 50-40 lat, oni mi dziękowali, prawie że, wiecie, chcieli tam mnie na rękach nosić za to, że ja tak świetnie im recytowałem jakieś swoje filozoficzne odkrycia. Tyle, że na mnie to już nie działało. I tak szukałem i któregoś dnia po prostu zacząłem rozmawiać z pewnym gościem na tym samym właśnie forum, który ogłosił mi Ewangelię, tylko zrobił to w tak niekonwencjonalny sposób, bo ja też całą moją... wtedy czas pochłaniały mi te teorie spiskowe. I ja z nim dużo rozmawiałem na temat, on mi głosił Ewangelię, ja z nim dużo rozmawiałem, że jak to się ma, no przecież ja nie wierzę w Kościół katolicki, tak po prostu mówiłem, nie? Że wiedziałem, że tak powiem, że te wszystkie, no przeróżne śmieci związane z Kościołem katolickim. No i on mi powiedział tak naprawdę, że to nie jest to, co jest napisane w Biblii, nie? Cały czas gdzieś tam w mojej głowie i tak to było to samo. Ale skończyliśmy na tym, że on się zapytał, czy chce, żeby się o mnie pomodlił. Ja powiedziałem, no to dobra, pomódź się, bo ja już nie daję z sobą rady, no nie? Też tak w głębi serca jakby oparłem się na Bogu gdzieś tam. To było takie moje wewnętrzne zwrócenie się do Boga. On się pomodlił, ja po tej rozmowie zapomniałem i tego samego wieczoru po prostu miałem spotkanie z Bogiem, wizję, miałem po prostu wizję kufla do połowy napełnionego wodą czy tam piwem i Bóg do mnie przemówił tak jasno, że on jest całym kuflem, a te wszystkie rzeczy, które ja robię w związku z New Age'em, z całymi tymi wszystkimi spirytystycznymi rzeczami, to jest po prostu ten płyn i nie jestem w stanie nigdy zapełnić tego kufla. Taki był przekaz poniekąd, nie? I od tej pory to mi dało do myślenia, zacząłem z nim więcej rozmawiać, zacząłem więcej jakby, on mi tam podesłał jakieś nauczania przeróżne, różnych tam biblistów, głównie protestanckich. No i wraz z tym poznaniem, że tak powiem, skupieniem się na słowa, te pewne niektóre rzeczy mi po prostu odpadały. Ja zobaczyłem, że jest lepiej ze mną, nie? No i krótko mówiąc, no, nie melanżuję od tamtej pory, nie ćpam nic i tak dalej. Więc dla mnie to było po prostu namacalnym dowodem na to, że jest Bóg.
Dziękujemy ci bardzo serdecznie za to świadectwo. Mikołaj, czy ty byś chciał o coś zapytać swojego kolegę Chińczyka?
Chińczyk, powiedz mi, jak zareagowali ludzie, a może inaczej, kto pierwszy dowiedział się o tym, że wierzysz Jezusowi Chrystusowi?
No to całe środowisko, znaczy wszyscy kumple, którzy tak naprawdę byli naokoło mnie, to oni od razu wiedzieli i od razu mi powiedzieli, że zwariowałem, także bez żadnych, że tak powiem, po prostu bez pardonu wszystkim ogłosiłem, że takie miałem doświadczenie, no ale to było dla ludzi dziwne, nie, znaczy, nie dziwię się, trochę żałuję, że tak od razu ich przyryłem, bo wiem, że to nieraz ma jeszcze gorszy efekt. No ale to też taki pierwszy chaos, to było niesamowite doświadczenie, więc no, tak się stało. Nie? Ale wiem, że dużo ludzi tak po prostu ma, no i zareagowali. Niektórzy to olali, niektórzy, tak jak mówię, powiedzieli, że zwariowałem, a niektórzy do tej pory nie wiedzą, że jestem tak kręcony w to, nie? Jeszcze bardziej. Tak.
A powiedz mi, czy niektórzy też ciebie unikają? Bo mnie niektórzy, których znałem, unikają. Boją się spotkania ze mną.
Nie wiem, czy mnie unikają, bo ja tak naprawdę wszystkich unikłem.
Okej, okay, rozumiem. To
także wiesz, miałem tam jakiś doraźny kontakt, ale to było raczej tak, że no nie miałem czasu po prostu. Ja cały czas coś robiłem, cały czas znajdowałem czas właśnie, żeby tu gdzieś do jakiejś szkoły, tu coś, tu wyjazdy. I w ogóle nie myślałem o tym, co ktoś pomyśli tak naprawdę. Nie? Gdzieś tam jak kogoś spotkałem przy okazji, no to musiałem się tłumaczyć. Oj, co z tobą, co? Powiedziałem tak, jak było, no ale nie wiem, jak to ludzie odbierali, szczerze mówiąc.
Chciałabym cię jeszcze dopytać, jak twoje nawrócenie wpłynęło na twoją twórczość?
Na początku moje nawrócenie na twórczość wpłynęło tak, że w ogóle nie było mojej twórczości. Bo wraz z że tak powiem, z moim odosobnieniem, no skupiłem się na innych rzeczach, po prostu jakąś tam karierę, odseparowałem się od tego, bo w ogóle to mi było niepotrzebne. Ja się zachłysnąłem po prostu prawdą i nie myślałem o twórczości. Znaczy gdzieś tam w sercu ja jestem muzykiem i czy tam tekściarzem i to było cały czas, więc tylko że próbując coś tam napisać, już nie miałem tych inspiracji, już nie miałem to, nie miałem tego, z czego ciągnąłem te inspiracje, czyli tam gdzieś życie w mieście i tak dalej, no nie? Też jakby pisałem wiele tekstów, które były tam jakieś prochrześcijańskie i tak dalej, które tam mówiły o prawdzie, tak samo, po prostu mówiły prawdę, nie? Zawsze zresztą mój hip-hop był sprecyzowany gdzieś tam w stronę tego, żeby mówić swoją subiektywną rację, czyli opowiadać o prawdzie, jaką tam, jakichś ideach czy coś, nie? Więc to gdzieś tam to było, ale odsunąłem się od tego. Zacząłem pisać właśnie te psalmy, ten Drum and Praise, ale to było zupełnie tak robione po prostu dla zajawki w formie modlitwy, bo jak tam słuchaliście, to po prostu wszystko to są modlitwy, nie? Zrobiłem to bardziej pod tym kątem, niż po to, żeby to kiedyś wydać, nie?
Wstaję rano na ustach z modlitwą, wrzucam od razu na video, czekam na łaskę, jaką dasz dziś, ją przyjmuję zgodnie z obietnicą. Ciągle rozmieniam twój plan dla mnie, czuję się fajnie, mam swój gold vibe, nie widzę przeszkody żadnej, jakbym jechał kombajnem. Aj, lecę sela i chwalę Pana, to jest najlepsza dla mnie zabawa. Mam tu kibica, co to pochwala, krzyż, nasza największa wygrana. Znam swą tożsamość, wiem, jestem synem, nie jestem księdzem ani rabinem. Wchodzę tą bramą w miłosną lawinę, chwalę twe imię.
Czy możesz coś więcej opowiedzieć o tym projekcie?
Ten projekt no, powstał spontanicznie, bo tak jak mówię, pisałem sobie te traki, pisałem. No i powstał pomysł, Drum and Praise. co mogę więcej powiedzieć? Poznałem też taką wokalistkę na slocie, nazywa się Joanna Lewandowska i powstał po prostu taki plan, że razem z nią nagramy. W ogóle to jest w przyszłości to ma powstać, znaczy to już jest zaczęte. Właśnie Drum & Praise to była, że tak powiem, pierwsza wizja tego. Robimy płytę z Asią, pozdrawiam. Płytę, która będzie mało hip-hopowa, ale właśnie oparta na takich psalmach. No i zacząłem to robić, a w międzyczasie się właśnie zgłosił Kola. Zaproponował ten projekt Fresh Mercy. Przyjechało tu do mnie 12 chłopaków z sercem dla Jezusa. Poznałem i tak sobie pomyślałem, że skoro mam te zwrotki, które tak naprawdę są niewykorzystane, to pozapraszam chłopaków i zrobimy taki mixtape, nie? To były takie, powiem szczerze, nieskończone kawałki, które miałem na ten projekt z Asią.
Jeszcze chciałam cię zapytać, ponieważ sama jestem grafikiem, zainteresowały mnie, no tak można powiedzieć, okładki po prostu graficzne z twoimi klipami. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Dlaczego taką formę wybrałeś, aby promować swoje kawałki?
No te kawałki, znaczy te okładki to w ogóle były w różnym czasie robione przez moją przyjaciółkę Magdę Błaszkiewicz. Pozdrawiam też bardzo serdecznie. To jest moja siostra w Chrystusie i po prostu jakoś naturalnie po prostu poprosiłem do każdego kawałka o taką grafikę ją i zgodziła się. Po prostu pomyślałem, że taka wersja będzie lepsza niż jakieś tam zdjęcie, ale też totalnie spontan.
Skoro poruszyliśmy temat projektu Fresh Mercy, to prosimy, jeśli można, wasz wspólny kawałek i wracamy za chwilę.
Pismo, a nie pistol, biorę dziś, bo MNZ no to nie jest bandit. Hillsong parę chwil, co moją przyszłość zmieniło, to było w Anglii. Wszystko zrobię dziś, co mogę, byś go poznał, a wtedy party. Zysk to więcej niż żyć, stoi być z tobą blisko, kochany daddy. Gdyby nie ty, stałbym się jak miś przecząca. Albo cymbał brzmiący, dlatego poproszę kilka cykaczy. O, dzięki, teraz się czuję już lepiej, jak wypisano receptę mi. Przeszedłem wiele, a ten sam poziom, wiem, że on podał rękę. Temu to wszystko jest ciężko dostrzec. Ostrze me ostrze, ostrzele dobrze, zamysły z wroga nim spocznę. Są tacy, co ciągle schodzą owce na manowce. Ale to tylko bananowce. Jestem chłopcem, radarowcem, który ma relacje z ojcem, a nie jest rojstrojcem. Nie lubię mówić, że wiem i że mam tu dla ciebie najlepszą receptę. Kiedyś spędziłem przez życie, jak miałby to być jeden bieg na setkę. Dzisiaj trzymam raczej dystans, chociaż cele są niezmienne. To przewiary, a nie fele, moje cele nieprzyziemne. Krzyczą problemy, godnie znoś, wrogą nie złość. Mówi do mnie boss, jak słyszę, że bajki chciałbym podnieść głos. Zaraz, zaraz, wiara, to nie Warner Bros.
Nie ma węża w kieszeni, dlatego się dzielę z ziomalami, których znam tu brat jak własną kieszeń. Nie śpię na pieniądzach i usypiam lepiej. Żadnej ziom tropiki, palma nie odbije w czerep.
Mało tutaj słońca, a wielu pogrzało. Modlę się za wami, choć wiary tu mam za mało.
Świat się pogubił, a ja jestem inny. Muszę być silny, muszę być zwinny. Życie jak Biblia, a nie jak filmy. Jestem wierzący, a nie naiwny. Gadam ze z Bogiem i mam w ty pył. To jest mój hotline blink. Ej, przychodzi przelew na blik. Działam jak biznes na 3-7.
Dziś jestem wesoły, widząc uśmiech moich dzieci. Pan Bóg nierychliwy, ale nikogo nie skreśli. Każdy taszczy swój krzyż, czyżby mój stawał się lżejszy? Zamieniam dobrą myśl w czyn i czuję się wdzięczny.
Znałem prawdę, jej nie zamienię. Prywatne mienie to już nie marzenie. Bo interiorem jest jedno, Jezus i objawienie tego, co we mnie, jako nowe stworzenie. Ruach wieje, sieje, czuję spełnienie.
Zdefiniuje wartość.
Nie, wiem coś więcej niż sam Vinci. Gdzie można złapać myśli w tlen i wyjść ze skóry egoisty.
Mordo, kościół to nie stand-up. Dzisiaj na ulicy dzieje się tu Ewangelia. Odpalamy bity i piszemy o tym w tekstach. Naładowani tak jak Tesla.
Last dance, mordo, to jest last dance. Wkrótce będzie jasne, kto tu ściemiał, co tu prawdą jest, co fałszem. Ja wszystko mogę, lecz pytać demony o drogę. Nie kumam tej jazdy. Wolę się przyjaźnić z tym, który stworzył gwiazdy. Zawsze.
We can get you high, represent Jesus Christ worldwide. Once living crooked lives, we don't die. But the faith, we multiply. Jesus Christ until we die. Beginning.
Pierwsze spotkanie w takiej ekipie, ziomek. Kola wykręcił do mnie, weź długopis, no to wziąłem. Każdy może go reprezentować, mordo, zobacz. Wolna wola, wystarczy sięgnąć do jego słowa.
Fresh Mercy to jest projekt zdecydowanie awangardowy, którego nie było jeszcze na polskiej scenie dotychczas. Powiedzcie mi, jak w ogóle powstał pomysł tej współpracy? Czy generalnie macie w planach jakiś pełny album bądź kolaborację z innymi raperami z polskiej sceny?
Zadzwonił do mnie Kola. Pierwsze wersy w zwrotce tak właśnie lecą. I powiedział, żebym coś napisał, bo chłopaki, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi, zbierają się w danym miejscu w Polsce, jest to Wieliczka i robimy numer i robimy klip. I robimy to bardzo szybko, ale bardzo dobrze. No to mówię jasne, że się pisze. Przyjechałem, nagraliśmy numer i widziałem, że założyła się grupa, czy no sama się nie założyła, tam Mirek o to zadbał. I są w planach jakieś dalsze działania, co mnie bardzo cieszy, bo jest to projekt w Polsce, nazwijmy to chrześcijański rap, no w Polsce kuleje mocno, a my może pozwolimy mu stanąć na nogi i mam nadzieję, że będzie coraz mocniejszy.
Wiem tyle, co po prostu dzielił się Kola, że właśnie chciał zebrać grupę i stworzyć właśnie jakąś epkę i jakiś tam album właśnie składający się z ludzi wierzących. No i to wyglądało u mnie tak samo. Krótkie info, wpadamy, akurat, że ja mam studio w domu, to się odbyło u mnie i poznałem dużo ludzi. I tak też powstał, poprzez znajomość, powstał ten Drum & Praise, o którym mówiłem wcześniej.
Ja poznałem Chińczyka, byłem w ciężkim szoku, bo ja to miałem, bo to było ciekawe. Mnie wujek przywiózł o 2 w nocy, w ogóle nie mogłem tam dotrzeć. Musicie wiedzieć, że Chińczyk mieszka w jakimś lesie kompletnym, nie? Tam już nie ma nic na końcu, wam się wydaje, że to już nie ma ludzkości czy coś, a tam nagle jest Chińczyk. I on tam ma studio i tam wchodzicie i tam nagrywacie. I to było ekstra, to było tak super. Ja pierwszy raz nagrywałem po tylu godzinach bez snu i w ogóle przyjście. Ja na drugi dzień, kiedy poszliśmy spać, obudziliśmy się i kręciliśmy klip, to wtedy czułem, że posłucham, co nagrałem wczoraj, nie? Tak byłem zmęczony, że nie pamiętałem, jak to siadło, ale mam bardzo dobre wspomnienia z tym. Mam nadzieję, że powtórzymy to jeszcze tutaj na antenie. Mówię to.
No ja powiem szczerze, że jak pierwszy raz właśnie zobaczyłem ten klip zaraz po premierze, bo tam widziałem, że promowaliście to też na Facebooku i no, obserwujesz tę scenę chyba z 25 lat tak naprawdę od dzieciaka i zarówno beat, jak i montaż w ogóle klipu to jest naprawdę pierwsza klasa i dlatego się zastanawiam, bo mając takie narzędzia w ręku, na pewno jesteście w stanie zrobić coś wielkiego, czego jeszcze nie było, nie? I właśnie dlatego się zastanawiam, czy nie chcielibyście stworzyć prócz tutaj takiej kolaboracji na polskiej scenie, na przykład pójść o krok wyżej i może zaprosić raperów, którzy już siedzą w takim chrześcijańskim rapie z innych krajów, ze Stanów. Nie wiem, czy widzieliście projekt teraz DJ-a Dexa, Mixtape 7, który no po prostu zniszczy też polską scenę rap. Nie było takiego projektu i nie będzie. Dlatego myślę, że wy moglibyście być pionierami na scenie rapu chrześcijańskiego właśnie.
Czemu nie? Ja myślę, że Mirek tam jest pomysłowy chłopak. Myślę, że akurat to jest jego, że tak powiem, pomysł. Ale myślę, że on tam zadba, żeby to się jeszcze bardziej rozwinęło. Ja jestem chętny, żeby w tym brać udział.
A powiedzcie mi jeszcze, czy zauważyliście właśnie wśród młodego pokolenia potrzebę takiej duchowości, potrzebę chrześcijańskiego rapu? Ja na przykład jeszcze dawno, dawno temu przed nawróceniem na przykład bardzo zagłębiałem się w teksty Tupaka, w których on zawsze rymował coś bezpośrednio do Boga, miał takie kawałki jak Lord Snows, czy Only God Can Judge Me i one zawsze mnie jakoś poruszały, nie? Dlatego się zastanawiam, czy zauważacie coś takiego w tym naszym polskim środowisku. W ogóle czy myślicie, czy takie coś przejdzie, nie?
Jest szansa się przebić z chrześcijańskim rapem do ludzi młodych. Jest to na pewno trudne na naszym gruncie, na gruncie, gdzie właśnie Bóg kojarzy się z instytucją. Niestety, to jest taka podwójna robota, ale wiadomo, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego wierzę, że jeżeli będziemy działać w zgodzie z Jego wolą, to za czas jakiś okaże się, że nasze numery, nasze projekty na chwałę Pana będą kręcić niezłe wyświetlenia i ludzie będą pytać. Widzę już, przynajmniej na swoim przykładzie mogę powiedzieć, mały taki ruch, moje działania tam skromno warsztatowe i muzyczne powodują, że ludzie dopytują chętnie, niektórzy potrzebują czasu, niektórzy się czają, bo to takie trochę dziwne, takie trochę egzotyczne. co ja tam gadam o tym Bogu, to nie bardzo wiadomo, ale widzę w ludziach, mimo ich krępacji, mimo ich wstydu, mimo często jakiegoś takiego strachu przed opinią innych, że ciągnie ich, kiedy usłyszą tylko coś więcej, kiedy usłyszą dobrą nowinę, kiedy usłyszą o Jezusie Chrystusie coś więcej, coś spoza instytucji, że ciągnie ich do tego bardzo. Także wierzę, że ciężką pracą, ciężka nasza praca zostanie wynagrodzona.
Super. A jeszcze takie ostatnie w sumie pytanie. Czy mieliście już takie plany, by też się dzielić tą dobrą nowiną z innymi raperami? Właśnie tu, Chińczyk, wspomniałeś, że jeszcze nie miałeś okazji tam porozmawiać ze swoimi kolegami z Krakowa. Ja też w ich tekstach niejednokrotnie słyszałem, że się odnosili do Boga. Nie? Może nie było to tak ugruntowane, ale czuć tę potrzebę wiary i duchowości. Nie? Czy myślisz, żeby się podjąć takiego zadania?
Powiem inaczej, że ja mam wielu kolegów raperów z Krakowa, to byli właśnie głównie raperzy, może nie głównie, ale no to ci, których znałem i znam, to na wstępie ogłoszona została Ewangelia. Tylko że ludzie też nie biorą tego na poważnie, bo właśnie kojarzy im się to z jakimś tam religią, nie? Ale wierzę, że teraz jest też czas, gdzie to objawienie takiego prawdziwego Boga po prostu wzrasta i to nie ma czy młodzi ludzie, czy starzy, każdy tego po prostu szuka, bo wraz ze wzrostem, że tak powiem, tych szatańskich poczynań na świecie, no to jest większe pragnienie Boga, no bo ludzie są coraz bardziej zestresowani, bardziej zdepresjonowani i uzależnieni i szukają tego wyjścia, no a wyjście jest tylko w Bogu, no bo próbowałem różnych rzeczy, nie pomogło, nie? Więc po prostu na swoim przykładzie wiem, jak to było, że dla mnie nie interesował mnie Bóg do momentu, aż to nie było ostatnie wyjście. I myślę, że to tak wszędzie będzie, że jak się mówi, trwoga to do Boga. I też takie właśnie eventy chrześcijańsko-muzyczno jakieś tam to pomagają w tym, nie? Bo jest większy dostęp. Wiadomo, że jedna osoba usłyszy, może na początku wyśmieje, ale później gdzieś tam mi się to przypomni w momencie takiego tego i to zadziała, nie? Trzeba siać.
Jeśli mogę, to ogólnie inicjatywa bardzo dobra, tak? Chrześcijańscy raperzy łączą swoje siły. 13 raperów razem w jednym kawałku i śpiewacie rapujecie o Bogu i Jezusie. Ale jedno mnie niepokoi, czy mi po prostu się nie zgadza. Mówisz, Kamil, że nigdy mi nie grał, tak, w Kościół katolicki. Nie jesteście w Kościele katolickim, ale jednak wśród tych 13 raperów są katolicy. Kola też nagrał klip między innymi z księdzem katolickim. Tam się pojawia Maryja, jest mowa o różaniu. Czyli coś, co jest no całkowicie sprzeczne z Ewangelią Jezusa o darmowym zbawieniu. I Kościół katolicki nie głosi tej Ewangelii Jezusa. Jak sobie to godzicie?
Może bardziej to jest pytanie do Koli. Czy ja? Ja już zacząłem. To jest bardziej pytanie do Koli, no bo ja nie będę też mówił też za niego. On jest jakby, znaczy mam do niego zaufanie, wiem, kim on jest, co sobą reprezentuje, jakby wiem, jak blisko chodzi z Bogiem, więc co do tego nie mam zastrzeżeń. Nie wiem, jakie, że tak powiem, wierzę, że to zrobił z ducha, tam zaaranżował to tę całą ekipę. Powiem tak, że ja nie mam zgrzytu co do tych ludzi osobiście, poznałem ich i też wziąłem niektórych właśnie do swojego projektu. Co do religii katolickiej, to głównym problemem jest to, że to jest religia, nie? Ale tak obserwując od jakiegoś czasu, religia to jest religia i to nie ma znaczenia, czy to jest, pomijając to jakieś doktrynalne, można powiedzieć, no pomijając doktryny, które są sprzeczne z Biblią, to wiadomo, ale też religia występuje w tych protestanckich kościołach i to mniej więcej na tym samym polega, uczynkowość i tak dalej, więc na tym etapie, na którym my robimy rzeczy, czy tak jak mówi słowo, kto nie jest przeciwko, jest z nami, ja tam nie wnikam w rzeczy, które robią poza ci ludzie, no nie? Palimy Pana razem na bicie i na tym stopniu naszej znajomości nie przeszkadza mi to, żeby z nimi coś robić. Wiadomo, że ja nie pójdę z nimi gdzieś tam zmawiać różaniec, no bo nie, nie? Ale też nie chcę tutaj robić jakiegoś takiego jest tu sprzeczność z moim jakimś wyznaniem, ale wiem, jestem tego przekonany, że oni kochają Boga. Każdy z nas ma jakieś inne poznanie, każdy z nas jest wyżej, niżej, bo jest też napisane, że nie mamy pełni, więc albo to po prostu w którąś stronę pójdzie, albo nie. Nie wiem, czy niezbyt dyplomatycznie opowiedziałem, ale tak, to, tak ja czuję.
Mikołaj, ja prosimy.
Podchodzę do tej sprawy tak, że zdarzyło mi się nagrywać freestyle jakiś czas temu, nawet na żywo to było, i wiedziałem, że nagrywam z gościem, który jest księdzem. Bo przyszedł w sutannie, to jakby powiązałem te kropki, połączyłem szybko. I wiedziałem, że jeżeli jest katolickim księdzem, to przeinacza naukę Jezusa Chrystusa. On wyczuwał, że ja jestem człowiekiem, który studiuje Biblię, i myślę, że nie zadawał mi specjalnie pytań szczegółowych, żeby nie uzyskać odpowiedzi, której nie chciałby usłyszeć. Czyli zapytał mnie na wizji, bo to był live, czy czytasz Biblię, Nowy Testament? Ja mówię, ja mam Nowy Testament przy sobie. I więcej nie pytał, bo wiedział, że kiedy zapyta o instytucje, kiedy zapyta o pochodzenie człowieka, bo dzisiaj Kościół katolicki też ma z tym spory problem, bo zaczyna wierzyć w teorię ewolucji, zaczynają reklamować, co za tym idzie, jakby neguje Jezusa Chrystusa, który o ewolucji nie wspominał. Wiedział, że będziemy tu mieli zgrzyt, ale podchodzę do sprawy trochę jak na bezrybiu i rak ryba. Rozważyłem to, że jeżeli nie zrobimy tego projektu ze względu na różnicę, to nie zrobimy go prawdopodobnie w ogóle. A z racji tego, że nie mam kolegów, zbyt wielu chrześcijan dookoła w ogóle, a już chrześcijan rapujących to bardzo mało, więc stwierdziłem, że jeżeli Ewangelia ma się gdzieś przedostać, to niech przedostanie się w taki sposób. Jeżeli udzielę wywiadu z którymś z kolegów swoich szanownych po fachu MCs i siądziemy przy mikrofonie i będą to oglądać ludzie, i ktoś zaprzeczy nauce Jezusa Chrystusa, to powiem o tym wprost, że to jest zaprzeczenie nauki Jezusa Chrystusa. I nie będę miał z tym najmniejszego problemu. Ale jeżeli ktoś do mnie napisze, mikser, kurczę, twój kumpel rapuje, a tam jest w tyle Różaniec i Matka Boska, no to ja mu wstukuję wiadomość, słuchaj, nie wierzę w żadną Matkę Boską, nie wierzę w żadne różańce, ani w żadne figurki. Super, że pytasz, powiem ci dobrą nowinę. Fajnie, że zapytałeś, fajnie, że jest pole do rozmowy. Jeżeli dojdzie u nas w Polsce do takiej sytuacji, że chrześcijan będzie 30%, wiem, to jest szalona liczba, ale że ludzie zrozumieją, w świadomości ludzi zaistnieje to, że Jezus to nie instytucja, to wtedy uważam, zmiana taktyki, zmiana strategii na wytoczenie cięższych dział będzie moim zdaniem rozsądna. Przecież mamy być roztropni w głoszeniu dobrej nowiny.
Mikołaj, no widzisz, no sam mówisz, że musimy być roztropni, no ale jednak dopytam. Ty jesteś filozofem, też masz wykłady o manipulacji. I sama słyszałam w twoich warsztatach, że manipulacja skuteczniejsza jest taka, gdzie jest powiedzmy 90% prawdy, ale 10% fałszu. A w tym momencie, kiedy występujecie razem z katolikami albo z ekumenicznymi raperami, to niestety jest prawda, że Bóg jest jeden, że jest Jezus, ale wiesz o tym, że nawet muzułmanie uznają Jezusa, ateiści też uznają, że jest Jezus, ale czy wy pokazujecie światu, Polsce, która jest katolicka, niestety, Ewangelię Jezusa? Czy to jest ten sam Jezus? Czy po prostu zamydlacie niestety młodemu pokoleniu obraz Jezusa, który nie różni się od tego w Biblii, ten w Biblii nie różni się od tego przekazywanego przez Kościół katolicki? To mnie martwi i to jest jakby główne to, co mi nie pasuje, że po prostu...
Odniosę się.
Proszę bardzo.
Odniosę się do tego. Gdybym wiedział, że klip, w którym występuję, bo z reguły śledzę takie rzeczy, wypytuję właśnie z roztropności, gdybym wiedział, że ktoś mi powie, słuchaj, a jedno ujęcie zrobimy w kościele, albo a jedno ujęcie zrobimy, nie wiem, z krzyżem w ręku, to ja bym powiedział, nie, stary, nie zrobimy jednego ujęcia z krzyżem w ręku, przynajmniej nie ze mną. Jeżeli ten klip Fresh Mercy ogląda ktoś i on nie nosi znamion katolicyzmu, a słuchałem tych tekstów, nie odczułem tam nic takiego, biorę w tym udział. Jeżeli ktokolwiek z moich kumpli, ziomali rapowałby, że Matka Boska to jest drogą do zbawienia, odmówiłbym udziału w projekcie.
Po pierwsze, a po drugie też mi się wydaje, że właśnie biorąc pod uwagę takie jakby różnice, to też jest ustalane na początku. Ja nie wiem, bo ja się tylko do tego dołączyłem, ale wydaje mi się, że takie rzeczy są ustalane i nie porusza się po prostu pewnych kwestii, nie? Wątków, które mogą poróżnić, żeby kawałek był spójny przede wszystkim, tak? Poza tym, no dobra.
Okej, no tutaj mamy różnicę. No, moim zdaniem trzeba mówić jasno o Jezusie i o tym, że katolicyzm nie głosi Ewangelii i prowadzi de facto ludzi do piekła, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że do ofiary Jezusa trzeba dołączyć swoje uczynki i sakramenty, no to to prowadzi ludzi niestety do piekła.
Tak. Ja się z tobą w stu procentach się z tobą zgadzam, podpisuję się pod tym ręką i nogą, dlatego też mówię, że gdyby to nosiło znamiona przeczące Ewangelii, projekt, w którym wziąłem udział, nie wziąłbym w nim udziału. Liczę się z tym czasami, że kiedy nie jestem sam na projekcie, a ten projekt pojedynczy wydaje mi się w porządku, to że gdzieś ktoś kiedyś w przeszłości mógł wziąć udział w czymś, co przeczy naukom Jezusa Chrystusa. No ale myśląc w ten sposób, musiałbym albo analizować przeszłość i przyszłość, nie wiem, wszystkich ludzi, z którymi się spotkam i wezmę udział, albo wziąć udział w pojedynczym projekcie, który nie neguje Jezusa Chrystusa i właśnie nie wprowadza uczynkowości, krzyżyków, przedmiotów, różańców, budynków. I ten projekt taki mi się wydał, dlatego wziąłem w nim udział.
Bardzo dziękujemy za tą jakże żywą i bardzo potrzebną dyskusję. Chcieliśmy was zachęcić do zadawania pytań, także przesyłajcie na nasz kontakt. Mamy nadzieję, że być może zrobimy dogrywkę.
Piszcie w komentarzach, a także na kontakt@idzpodprąd.pl. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.